Kolejny podcast Radio Merito. Tym razem porozmawiamy sobie o Romie. Podsumowanie sezonu 2021-2022, który przyniósł Romie w końcu trofeum po 14 latach przerwy. Także dla Giallorossich był ten sezon wyjątkowy i na pewno zapisze się w historii klubu. Razem ze mną jest Filip Macuda, debiutant w tym formacie, nasz niedawny transfer. Witamy.
Mam nadzieję, że wypadnę lepiej niż Matias Winia na swoich pierwszych meczach w barwach AS Roma. Witam serdecznie. Ciao.
Tak, do tego jeszcze na pewno przejdziemy. No i właśnie, zacząłem od rzeczy dla nas, kibiców Romy, bo obaj jesteśmy kibicami Romy i tego nie kryjemy. Od rzeczy najważniejszej, w końcu mamy to trofeum, w końcu mamy powód do radości, taki namacalny i rzeczywiście też te obrazki, swety były dla nas na pewno wyjątkowe. Czy zdobycie tej ligi i konferencji sprawia, że ten sezon możemy określić jednoznacznie jako dobry, mimo słabszej postawy w Serie A? Czego ty się w ogóle spodziewałeś przed sezonem?
Ja myślę, że przede wszystkim to jest taki sezon, który jest sezonem przełomowym, bo wiemy, że na to trofeum Roma czekała bardzo długo, 13 lat. I no, można zastanawiać się, że to jest tylko Liga Konferencji, ale też ten sezon pokazał, że to jest aż Liga Konferencji, bo Roma w tych rozgrywkach miała swoje problemy. Myślę, że też przejdziemy dzisiaj do meczów rozgrywanych z Bodo Glimt, ale uważam, że no to jest mimo wszystko taki sezon, który jest iskierką nadziei dla kibiców Romy, że to może być początek lepszego jutra. Na pewno w lidze wyglądało to różnie. Wiem, że doskonała postawa zespołu od stycznia do praktycznie do samej końcówki to nie, no bo można powiedzieć, że od meczu z Interem jednak znacznie zespół José Mourinho spuścił z tonu, tylko jedno zwycięstwo w ostatnim meczu sezonu z Torino. No ale tak mówiąc w dużym skrócie, wydaje mi się, że tak, że no, kibice Romy mają prawo się cieszyć, jednak pierwsze trofeum po tak długim czasie, sporo wspomnień związanych z tym sezonem myślę, że zapisze się w naszej pamięci i no, oby ten następny sezon, który rozpocznie się w sierpniu, był jeszcze lepszy.
No właśnie, ta podróż Romy w lidze konferencji zaczęła się, no może nie zaczęła, ale przebiegała naprawdę krętymi drogami i też nie wymarzymy już ze swojej historii 1-6 na wyjeździe z Bodo Glimt. To był najczarniejszy moment moim zdaniem nie tylko tego sezonu, ale no kibicuję Romie tak powiedzmy około dekady i większej kompromitacji nie pamiętam, mimo że to był rezerwowy skład i Liga Konferencji i chyba
ja
masz takie same.
Od razu anegdotę tutaj, że ja tego meczu praktycznie nie widziałem. Ja go włączyłem w 75, 6 minucie, wracałem wtedy z zajęć i patrzę po prostu na flash score, widziałem, że początek meczu nie najlepszy, później bramka Pereza, no ale mówię okej, no, złe mi jego początki. Natomiast później zobaczyłem, że padła trzecia, czwarta bramka. Nawet śmiałem się, bo kilka dni później widziałem się na stadionie Śląska Wrocław z Pawłem Tanono, więc chyba można powiedzieć największym w Polsce ekspertem od Ligi Norweskiej. No i śmiał się, że teraz kierunkowy do mnie to 1-6 tutaj, więc no rzeczywiście takie przynajmniej dla mnie szczególne spotkanie. Natomiast no, bramki widziałem tylko później w skrótach tak naprawdę, bo no, miałem to szczęście, że na żywo nie przeżywałem tego.
No ja jednak byłem wśród tych osób, które to oglądały, ale od tego trzeciego, czwartego gola już tak zasłaniałem twarz rękoma i tylko przez palce chciałem na to patrzeć, bo naprawdę to był popis nieudolności. Też ten skład był rezerwowy, ale jednym z takich gości, który przetrwał do dziś był Maresz Kumbula, zamieszany w 4 bramki bodaj i on się jako jeden z nielicznych po tym pozbierał.
No zdecydowanie z tej, można powiedzieć, bandy, która skompromitowała się w Norwegii przetrwał właśnie Maresz Kumbula, a więc zawodnik, no, w którego Roma zainwestowała, wiem, że sporo pieniędzy. Zawodnik wciąż młody, 22-letni stoper, rodem z Albanii. Przyznam, że stoper, który już grając w Hellasie Verona bardzo mi przypadł do gustu i uważałem, że może zrobić dużą karierę. Dziwiłem się początkowo, że trafił do Romy, natomiast no, to jest piłkarz, któremu bardzo kibicuję i cieszę się, że akurat on pozbierał się po tym blamażu w meczu z Bodo Glimt. No i mam nadzieję, że ten sezon jest też taką właśnie dla niego nowym sportowym życiem w Rzymie, bo wiem, że ten początek jego też nie był najlepszy. Natomiast mam wrażenie, że w tych późniejszych meczach, kiedy dostawał swoje szanse, naprawdę wyglądał solidnie. I też myślę, że ma w Rzymie partnerów, zwłaszcza mam tutaj na myśli Chrisa Smallinga, od którego może się dużo nauczyć. No i wiem, że to jest cały czas piłkarz bardzo, bardzo rozwojowy. To też nie jest przypadek, że Rosario akurat jemu dał jeszcze szansę, taką drugą szansę właśnie w tym sezonie po tym meczu.
No i też dla niego na pewno wyjątkowym momentem był finał, bo rozgrywany był właśnie w jego ojczyźnie, także dla niego podwójna dawka emocjonalna. A też pamiętamy, że po tym meczu z Bodo José Mourinho mówił, że no te wypowiedzi były ostre. On w mediach skreślił nazwiska 5 piłkarzy i rzeczywiście wśród nich był Kumbulla. On się jedyny utrzymał. No a też wiemy, że te wypowiedzi dotyczyły tego, że ma 12-13 graczy, z którymi może współpracować i chce to robić. Także było naprawdę źle już w pewnym momencie.
No zdecydowanie, natomiast tak jak wiemy na przykład, że Gonzalo Villar to był piłkarz, który można powiedzieć, że w Rzymie już nie ma żadnej przyszłości. Myślę, że to też nie będzie piłkarz, z którego będą kibice Romy dobrze wspominać. Tak właśnie tutaj Kumbulla okazał się tym zawodnikiem, który rzeczywiście odrodził się, można mówić tutaj po piłkarsku, jak Feniks z popiołów. Teraz patrzę, on w lidze konferencji do meczu rewanżowego z Bodo Glimt, czyli już w ćwierćfinale tych rozgrywek, grał praktycznie w każdym spotkaniu, nie zagrał tylko w fazie grupowej w jednym meczu, więc no ten sukces, czyli wygranie Ligi Konferencji, też myślę, że ma swój udział po prostu tutaj Marasz Kumbulla.
Powiedz mi, kiedy ty uwierzyłeś osobiście w wygranie Ligi Konferencji? Pamiętasz taki moment?
Mówiąc szczerze, to ja byłem bardzo sceptycznie nastawiony już wiosną do zespołu Romy w tej Lidze Konferencji, bo gdzieś miałem z tyłu głowy coś takiego, że no jednak jest Leicester cały czas, jednak jest Marsylia, więc dwa zespoły takie, które wydawały mi się, że są najpoważniejszymi kandydatami do wygrania tych rozgrywek. Wiemy, że wcześniej odpadł Tottenham. Wiem, że to też jest trudny temat dla ciebie, bo też sympatyzujesz z Kogutami.
No ale ten walkover był dosyć specyficznym tematem, a tak odnośnie jeszcze Ligi Konferencji, to właśnie potem mieliśmy te screeny wyciągane, jak ją deprecjonowaliśmy.
Dokładnie. Natomiast kiedy uwierzyłem? Szczerze, w meczu z Witezem wydaje mi się, że to był taki mecz, ten drugi, gdzie jednak udało się nie dopuścić do dogrywki w rewanżowym spotkaniu, gdzie Tammy Abraham przepchnął, można powiedzieć, ten awans po dośrodkowaniu Karsdorpa. Później ta wiara znowu była zachwiana, bo była porażka z Bodo w meczu wyjazdowym.
1-2.
Natomiast uważam, że od tego momentu rzeczywiście José Mourinho chciał pokazać wszystkim, że ta Liga Konferencji jest dla niego piekielnie ważna, że on chce ją wygrać za wszelką cenę. No i Roma w następnych 4 meczach straciła tylko jedną bramkę. To była bramka samobójcza strzelona przez Gianluca Mancini'ego. Więc wydaje mi się, że ja uwierzyłem już poniekąd w meczu z Witezem, natomiast takie dobitne potwierdzenie to był ten rewanż z Bodo, gdzie wygraliśmy 4-0 i no, nie daliśmy szans Norwegom. Można powiedzieć, że w końcu ta masakra, która się dokonała w Norwegii, została gdzieś poniekąd, można powiedzieć, zmazana. No i to był chyba taki właśnie moment, w którym ja osobiście uwierzyłem, że jednak możemy pojechać do Tirany i w tej Tiranie możemy sięgnąć po puchar.
To ja jeszcze wtrącę swoją anegdotkę. W okolicy właśnie dwóch meczów z Witezem założyłem się z Jankiem Rusinkiem odnośnie tego, czy Roma wygra Ligę Konferencji, czy też nie. On powiedział, że tak, ja mówiłem, że nie. No i teraz stanęło na tym, że muszę mu kupić jakiś napój wysokoprocentowy, ale nie jestem z tego powodu smutny.
Ja też dodam a propos finału, żeby nie zapomnieć. Do mojego przyjaciela Kacpra Szulca, kibica Milanu, którego obaj znamy, napisałem przed meczem: Kacper, bez względu na to, kto strzeli bramkę w tym meczu, jeżeli to będzie bramka zwycięska, kupuję jego koszulkę. No i tak się zdarzyło, że bramkę strzelił Nicolo Zaniolo.
Którego koszulkę już masz.
Już miałem, więc tutaj przynajmniej można powiedzieć, że zaoszczędziłem troszkę pieniędzy. Zainwestowałem je w koszulkę specjalną, wydaną przez klub, notabene jutro mi przyjdzie w ogóle do Wrocławia, czy nagrywamy ten podcast w czwartek, przyjdzie mi w piątek, czekałem prawie 3 tygodnie, natomiast warto było, piękna koszulka, okolicznościowy t-shirt, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, no i rzeczywiście wszystkie drogi prowadzą do Rzymu w tym roku.
Do Nicolo Zaniolo jeszcze przyjdziemy, bo to jest temat, który rozgrzewa i dzieli nawet społeczność romanistów, tutaj zdania są naprawdę różne, w zależności od jakby upodobań, ale o tym później. No z tej Ligi Konferencji jesteśmy zadowoleni, a seria, no czy Romę było stać na top 4? Moim zdaniem było, bo i Juventus, i Napoli w końcówce sezonu pokazywały swoje słabości i moim zdaniem, gdyby Roma nie zawaliła pierwszej części sezonu i w drugiej miała jeszcze szanse realne na Ligę Mistrzów, bo też te ostatnie kolejki były odpuszczone właśnie ze względu na Ligę Konferencji, przynajmniej tak mi się wydaje, no to moim zdaniem, gdyby Roma zagrała rundę rewanżową tak jak pierwszą, to top 4 byłoby zrobione.
No zdecydowanie, Roma miała dużo takich, nazwałbym to głupich meczów, których przegrała bądź remisowała, których nie miała prawa przegrać. Pamiętam doskonały początek sezonu, w pierwszych trzech kolejkach przecież mieliśmy i Fiorentina i Sassuolo, więc mocne zespoły. Nie mówię tutaj już o pokonaniu Salernitanu, bo to traktuję jako obowiązek przy całym szacunku do tego zespołu. Natomiast pamiętam mecz z Hellasem Verona, przegrany 3-2, tutajże piękna bramka Pellegriniego w tym spotkaniu.
Tak, pamiętam.
Było dużo takich meczów, Marcin, i chociażby mecz z Wenecją. Ja oglądałem to spotkanie jadąc pociągiem do Krakowa. Tam bramkę strzelił dla nas chyba Eldor Shomurodov. Natomiast dużo było takich spotkań, rzeczywiście porażka też w Bolonii, mecz z Milanem przegrany, nie chcę powiedzieć, że bez walki, ale tak rzeczywiście z Kretesem, no i też spotkanie, myślę, że o którym ty zdecydowanie więcej możesz powiedzieć, czyli 9 stycznia na Stadio Olimpico przegrana 3-4 z Juventusem, to był też taki mecz, który później wydaje mi się, że dużo zmienił, bo od tego meczu później zaczęła się ta dobra seria Romy bez porażki, bo nie przegraliśmy aż do 23 kwietnia i meczu z Interem Mediolan. Ale no właśnie ten mecz z Juventusem gdzieś też będzie taką miniaturą tego ligowego sezonu, gdzie Roma miała tego rywala na widelcu i w kilka minut tak naprawdę straciła wszystko.
No ten Inter nam wybitnie nie leżał w tym sezonie. Dwie przegrane w lidze, jedna w pucharze. Praktycznie nienawiązana walka. Rzeczywiście ten mecz z Juventusem, na którym zresztą byłem na żywo na Olimpico, był momentem przełomowym. Wydawało mi się, że to już jest absolutny pogrzeb tej Romy w tym sezonie i że nic już z tego zespołu nie uda się wycisnąć, że sezon spisany na straty i dopiero w kolejnym roku zaczniemy być konkurencyjni. No rzeczywiście, to był naprawdę duży ból, że wypuściliśmy 3-1 w 7 minut. Juventus odkręcił się na 3-4. Fantastyczny gol Pellegriniego z rzutu wolnego, potem ten fatalnie uderzony rzut karny. No gorzej się nie dało strzelić naprawdę. Jeszcze potem ta dobitka, gdzie ta noga mu ujechała, on stracił właśnie równowagę, a piłkę miał do dobicia na 5 metrze. Także to był naprawdę szok, ale emocje tego meczu były niesamowite i naprawdę mimo tej przegranej będę ten mecz wspominał do końca życia, bez względu na to, ile razy jeszcze na trybunach Olimpico zasiądę, bo naprawdę tylu goli aż się nie spodziewałem. No i tak jak powiedziałeś, Roma wtedy się przełamała wbrew wszelkim jakby przewidywaniom. Zaczęła grać, Mourinho też zmienił formację i to też miało duży wpływ. Przeszliśmy na wahadła właśnie.
Który dużo podmienił ustawienie. Później zaczęliśmy grać trójką z tyłu, czterech zawodników w drugiej linii. No i to jest też spotkanie, które w konsekwencji później uwolniło Nikolę Zalewskiego dla Romy, bo wiem, że on zaczął grać troszkę później. Natomiast no, to było też moim zdaniem coś przełomowego, dzięki czemu Polak w konsekwencji zdali się przyjął.
No w pierwszej części sezonu Roma słynęła z tego, że atakowała, grała ofensywną piłkę. Wszyscy byli zdziwieni, że zespół José Mourinho jest w stanie grać tak ładnie, tak widowiskowo i tak skutecznie z przodu, no ale jednocześnie przekładało się to na błędy w obronie. No i przełom właśnie nastąpił gdzieś w okolicy stycznia, lutego, kiedy Roma przestała tracić bramki. Też kluczowa była postać Chrisa Smallinga, który był szefem tej obrony. No ale rozwój też zanotowali zdecydowany Gianluca Mancini i Roger Ibanez. No i to jest coś, czego bym się nie spodziewał, że ta Roma naprawdę jest w stanie zachowywać tyle czystych kąt. Zresztą Rui Patricio przez cały sezon zanotował ich 15 aż w lidze.
Drugi albo trzeci wynik w ogóle w lidze z tego co
tak, myślałem. 22 we wszystkich rozgrywkach, także to jest wynik naprawdę dobry jak na pierwszy sezon. No i ciebie na pewno też zaskoczyła taka postawa obrońców, że oni jednak są w stanie grać pewnie.
No zdecydowanie, myślę, że tutaj warto się skupić na postaci Rogera Ibaneza, który był, nie chcę powiedzieć, że niesłusznie, bo myślę, że słusznie, takim piłkarzem, symbolem pośmiewiska, jakim była defensywa Romy jeszcze za Paulo Fonseca. Początek za Mourinho też nie był najlepszy, natomiast uważam, że zwłaszcza w drugiej części sezonu, tutaj wiem, że krytycy będą wyjmować takie rzeczy jak sprokurowany rzut karny z Napoli, jak różne takie elektryczne zachowania, ale suma summarum ten Ibaniez w najważniejszych momentach nie zawodził. Uważam, że tej trójki Smalling, Ibaniez, Mancini, oczywiście najlepszym był Smalling, ale uważam, że lepszy sezon od Manciniego rozegrał właśnie Brazylijczyk i to też jest warte podkreślenia, bo no wiemy, że to jest piłkarz, który ma swoje atuty i ja mówię tak prowokacyjnie nieraz, że to jest piłkarz, który ma wszystko, żeby być naprawdę czołowym stoperem na świecie, bo ma warunki fizyczne, jest agresywny, potrafi doskoczyć do rywala.
Dynamiczny przede wszystkim.
Piłki, ale po prostu no, psychika. To jest coś, co u niego się często zawiesza, przepalają się te styki, chociaż uważam, że już pod koniec sezonu naprawdę tych błędów też było mniej. I no też grał bardzo odpowiedzialnie w defensywie, nieraz asekurując chociażby Nikolę Zalewskiego, który wiemy, że też cały czas uczy się grania na wahadle, to nie jest jego naturalna pozycja, chociaż wiemy, że już zaczyna łapać pewne automatyzmy, ale właśnie tutaj chciałbym tak zaznaczyć tą obecność Brazylijczyka w tym sezonie w składzie Romy, bo myślę, że ma całkiem udaną kampanię za sobą.
No tak śmiechem, żartem Brazylijczyko-Włocha byśmy mogli już powiedzieć pomału.
Oglądając poczynania reprezentacji Włoch, naprawdę jestem przekonany, że Roger Ibanez nie byłby dużo gorszy od obrońców składu Artura. Z tego miejsca pozdrawiam Janka Rusinka, który wiem, że zarzucał mi upojenie alkoholowe, kiedy tezę po raz pierwszy wygłaszałem, natomiast dzisiaj wygłaszam ją, mogę potwierdzić, że na trzeźwo uważam, że Roger Ibanez, jeżeli dostałby szansę w reprezentacji Włoch, to wcale nie musiałby zawieść.
No i też ta jego dobra dyspozycja jest jakby pokazana zainteresowaniem ze strony klubów Premier League. O ewentualnych sprzedażach i zakupach jeszcze sobie porozmawiamy. Ibanez jest przymierzany i do Newcastle, do którego jest przymierzany każdy, no ale też do Tottenhamu Antonio Conte. Także no to byłby ciekawy ruch. No i też Antonio Conte byle kogo nie bierze na dobrą sprawę. Rzeczywiście ważnym aspektem było to pilnowanie Zalewskiego, asekurowanie go i z tego Ibanez wywiązywał się fantastycznie, z tym się zgodzę. No jest to piłkarz właśnie, tak jak mówisz, z potencjałem na naprawdę wielkie granie, ale też wiemy, że jeśli on źle zacznie mecz, to w 45 minucie powinno się go zmienić, bo już będzie tak grał do końca meczu, no i też brakuje mu jeszcze tej ciągłości, choć i tak jest lepiej niż na początku, to oczywiste. Dobra.
Wiesz, Marcin, rozmawiając o stoperach, też musimy podkreślić, że oczywiście Roger Ibanez też potrafi złapać żółtą kartkę, ale no, ja wiem, że...
Wiem, do czego zmierzasz.
Jest idolem Gianluca Manciniego, no ale na miłość boską, 14 żółtych kartek w lidze, 5 żółtych kartek w lidze konferencji. Do tego kartki jeszcze w Pucharze Włoch, do tego kartki czerwone. Bardzo, bardzo szanuję Gianluca Manciniego. Widać, że to jest piłkarz, który bardzo się identyfikuje z Romą, ale naprawdę no, te żółte kartki to jest coś, co powinien ograniczyć, bo no, idzie na rekord. Idzie na rekord, jeżeli chodzi o łapanie właśnie no notabene kartek w kolorze Giallo i Rosso.
Dokładnie, no też ten Mancini to jest taka postać strasznie nieprzewidywalna, pamiętamy te obrazki po zakończeniu już meczu finałowego Ligi Konferencji, gdy atakował Afenegiana, gdy atakował Cristante, potem jeszcze na tym odkrytym autokarze widzieliśmy go, nie wiem co to była, raca trzymana ustami czy zębami, masakra jakaś, gość jest tak nieprzewidywalny, ale pozytywny wariat i myślę, że tej drużynie też jeszcze przez długi czas będzie potrzebny. No to teraz przenieśmy się do wahadeł. Zaczniemy od prawej strony. Rik Karsdorp to jest gość, który... No sam toczyłem wiele dyskusji w obronie Holendra, bo to jest moim zdaniem piłkarz strasznie niedoceniany. On ma na wysokim poziomie dośrodkowania, jest szybki, potrafi dograć właśnie wzdłuż bramki, no czasami jeszcze myli się w obronie, ale ogólnie gwarantuje jakość i podnosi poziom całego zespołu.
Ja uważam, że bez Rika Karsdorpa nie byłoby Ligi Konferencji i to z kilku powodów. Przede wszystkim dzięki tej znakomitej asyście, którą zaliczył w meczu z Vitesse oczywiście, ale to był taki motor napędowy Romy. Nieważne, czy on grał od początku, bo też zdarzały się mecze, że musiał wejść właśnie w tym meczu z Vitesse. Pamiętam, że wchodził z ławki. On po prostu poniżej pewnego poziomu nie schodził. Ja też długo na tego Karsdorpa przyoczyłem, bo wiemy, że Tutaj no zdrowie nie pomagało mu. Ta dyspozycja była taka, że był wypożyczany do Feyenoordu. Natomiast wrócił i uważam, że tak jak poprzedni sezon za Paulo Fonseca miał naprawdę już bardzo udany, tak teraz to jest kolejny dobry sezon Karsdorpa. Ja naprawdę będę bardzo zdziwiony. Wiem, że duża konkurencja jest na prawej stronie w reprezentacji Holandii. Też rozmawiałem na ten temat z Mariuszem Mońskim. Natomiast no, chciałbym gdzieś zobaczyć Karsdorpa na mundialu w Katarze, nawet walczącego z Denzelem Dumfriesem o to miejsce na prawej flance, bo po prostu uważam, że na to zasłużył. I to jest też piłkarz, tak jak powiedziałeś, bardzo niedoceniany, bardzo mało się o Karsdorpie mówi. A to jest po prostu zawodnik, który, no, mówiąc krótko, nie zawodzi. Jeżeli patrzymy na defensywę Romy, to patrząc na Karsdorpa wiemy, że po prostu no on nie da ciała.
No i też weźmy pod uwagę, ile on ma w ogóle minut w nogach, bo przecież Maitland-Niles to było nieporozumienie, ten ruch był tragiczny, no i Karsdorp musiał grać praktycznie wszystko od deski do deski.
No biorąc pod uwagę jeszcze, że cały czas formalnie zawodnikiem roli był Davide Santon, no to rzeczywiście ta konkurencja na prawej stronie była, można powiedzieć, żadna. Ja bardzo liczę, że te plotki, które się gdzieś tam ukazały, że Roma jest zainteresowana z Jaki Czelikiem z Lille, się urzeczywistnią, bo no, nie wyobrażam sobie trzeciego sezonu rzędu, w którym Rick Karsdorp rozegra 36 meczów w Serie A, nie wiem, 10 meczów, daj Boże 10 meczów w Lidze Europy, do tego 2-3 mecze w Pucharze Włoch, bo wiemy, że Puchar Włoch to nie są rozgrywki, które Romie leżą. W każdym razie no, nie wyobrażam sobie trzeciego sezonu Holendra na takiej intensywności, na takiej, tak jak powiedziałeś, ilości rozegranych minut, no bez żadnych problemów zdrowotnych, bo Rick Karsdorp też tak naprawdę cały sezon kolejny zaliczył bez kontuzji.
Tak, a to właśnie była największa wątpliwość dotycząca tego
zawodu. Powiem ci więcej, Marcin, on pauzował w tym sezonie 2 mecze i to były obydwa spotkania, w których pauzował
za kartki.
Za kartki.
Tak,
więc
tak.
Rozegrałby 38 meczów w lidze.
No tak, tak, zdecydowanie. No jeszcze co do Karsdorpa można dodać, że był w szerokiej kadrze Holandii i selekcjoner sobie przypomniał o nim na czerwcowe zgrupowanie, został z niej wykreślony finalnie, ale pokazało to, że gdzieś tam na celowniku jest, bo dla niego to był powrót właśnie po 5 latach, czyli no pierwszy raz od momentu dołączenia do Romy bodaj, tak mi się wydaje.
Mi się wydaje, natomiast paradoksalnie może nawet lepiej, że teraz nie dostał tego powołania,
niech tak, odpocznie.
Że rzeczywiście rozgrywać te mecze, niech on sobie odpocznie. Ja jestem przekonany, że jeżeli tylko będzie w doskonałej dyspozycji, to gdzieś też selekcjoner do reprezentacji Holandii spojrzy na niego i może we wrześniu dostanie powołanie i w konsekwencji pojedzie na mundial. Będziemy się z tego cieszyć, natomiast jeżeli na mundial nie pojedzie, to też się będziemy cieszyć, bo odpocznie. Wiemy, że ten sezon przyszły będzie szalenie intensywny, więc no, przede wszystkim będzie się też liczyło zdrowie.
Dobra, to teraz przechodzimy na lewą stronę obrony albo wahadła. No i gdybyśmy robili to podsumowanie w styczniu, to bylibyśmy załamani tą pozycją, walilibyśmy na alarm i chcieli co najmniej dwóch transferów na tę pozycję, bo tak, Matias Vinha zawalił na całej linii. Gość ciągnięty bez żadnych minut w Europie, Roma dała mu szansę. No i tej szansy totalnie nie wykorzystał. On zostanie na kolejny sezon, ale wątpię, żeby zbierał te minuty. No na lewym wahadle był próbowany Stefan El-Sharawi, co też pokazuje ubogość na tej pozycji wyborów. No i też Maitland-Niles był przesuwany, też bodaj raz zagrał tam nawet Roger Ibanez, także działy się rzeczy niesamowite, aż w końcu, tak jak już mówiliśmy wcześniej, w lutym postawiono na Nikolę Zalewskiego. On się przebił tym meczem z Elasem, potem dostał kolejne szanse i nie zawodził i rzeczywiście... Co więcej, no też miał udział i przy bramkach Romy, także on na pewno jest odkryciem tego sezonu i też pod koniec mieliśmy powrót Spinazzoli, także w przyszłym sezonie to powinno wyglądać dużo lepiej, a też pewnie Zalewski zostanie przesunięty do linii pomocy, a Spinazzola będzie grał na tym swoim lewym wahadle.
Chcieli uciec, to nie uciekniemy od tematu Matiasa Vinhy. Nawet jest piłkarz bez atutów. Po prostu zawodnik, który, tak jak powiedziałeś, przyszedł do Romy, miał gdzieś jakąś tam uznaną renomę, wydawać by się mogło, wygrał Copa Libertadores, grał w Palmeiras, w klubie brazylijskim. Jest też podstawowym lewym obrońcą reprezentacji Urugwaju, więc wydawać by się mogło, że ruch jak najbardziej sensowny. Natomiast od pierwszych meczów
Znaczy się, wtrącę ci, wtedy był, ale tę pozycję stracił na rzecz Olivery, którego właśnie wzięło Napoli, więc już nawet tam odpadł. I...
Tak, tak, ale chodzi mi po prostu, że wiesz, przychodził jako lewy obrońca reprezentacji Urugwaju. No, zdziwiłbym się, gdyby teraz był podstawowym zawodnikiem w tej reprezentacji. No, mówiąc krótko, liczbowo też się nie obronił, bo jednak od wahadła, czy od lewego obrońcy, czy w ogóle od skrajnego obrońcy też wymagamy jakiejś aktywności z przodu, natomiast Winia zaliczył z tego, co kojarzę, jedną asystę, czy dwie asysty, więc żaden wynik. No, to, z czego go zapamiętamy, to przede wszystkim fatalne krycie. Ja pamiętam, jak wszedł w meczu z Bodo na 25-27 minut mniej więcej w tym meczu pierwszym, ćwierćfinałowym, rozgrywanym w Norwegii. No i zagrał katastrofalnie po prostu. Tam dwie bramki poszły jego stroną tak naprawdę. I tutaj też przywołam jeszcze raz rozmowę z moim serdecznym kolegą Pawłem Tamoną, który zachodził w głowę po prostu, jak mogliśmy wziąć tak skandalicznie wyglądającego w defensywie zawodnika. No i wiemy, że Serie A to jest taki uniwersytet dla obrońców, no ale no nie sądzę, żeby na tyle, ja tutaj jesteśmy w czerwcu, więc czas egzaminów, czas sesji, no wydaje mi się, że tutaj nawet warunek nie pomoże i to jest zawodnik, który po prostu jest za słaby na Roma, no co tu dużo mówić.
Jest to dla mnie właśnie temat ciekawy, bo no Roma już podobno są pogłoski, że go zostawi, podobnie jak Eldora Szamurodowa, także jeszcze skreślenie się zawodnicy nie będą, ale jeżeli przez pół roku nic się nie zmieni, to moim zdaniem zimą już będzie plan na odpalenie obu, no a jeśli się zimą nie uda, bo jest to czas no, kosmetycznych ruchów, to już latem będzie pełna para i wystawienie na listę transferową, no i chyba zgodzisz się z tym, że Zalewski jednak będzie przesunięty do tej linii pomocy, a właśnie na lewym wahadle Leonardo Spinazzola.
Wydaje mi się, że tutaj nawet przelewając naszą całą miłość, można powiedzieć, do Zalewskiego, bo jest to Polak, jest to wychowany gromny, jest to wszystkim taki, widać, że to jest taki chłopak identyfikujący się z tym klubem, oddany, grający naprawdę z wielkim zaangażowaniem. To musimy uczciwie przyznać, że Leonardo Spinazzola jest piłkarzem nie o klasę lepszą w tym momencie, tylko o dwie klasy lepsze niż w normalnej dyspozycji. Zalewski nie powąchałby mu rady, gdyby Spinazzola grał, rzeczywiście był zdrowy i grał tak jak grał, tak pamiętamy go z Euro 2020. Natomiast gdzieś też właśnie widziałem nawet takie głosy, że chyba nawet Lorenzo Pellegrini tak widziałby Zalewskiego w roli Mezzali, czyli no takiej roli, którą pełnił w niektórych spotkaniach Henrik Mkhitaryan, który w Romie nie zostaje, więc tam też będzie walka o to miejsce w środku pola. Być może, jeżeli Roma grałaby na dwie dziesiątki za Abrahamem, bo wiemy, że w końcówce sezonu jednak to wyglądało tak, że Abraham grał razem z Zaniolo na dwóch napastników, graliśmy za nimi, jako trequartista operowałby Pellegrini, to być może właśnie obok Pellegriniego Zalewski by się też odnalazł. Widać, że to są piłkarze, którzy się bardzo lubią przede wszystkim. To chyba nawet Zalewski sam podkreślał, że taki bardzo dobry vibe, można powiedzieć, ma kapitanem właśnie Romy. No i to też może być rzeczywiście takie nowe doświadczenie, które jeszcze bardziej rozwinie Zalewskiego i też no, udowodni, że może w tej Romie odgrywać cały czas ważną rolę, mimo tego, że Spinazzola już wrócił, no i zakładamy, że jeżeli będzie zdrowy, jeżeli przepracuje ten okres przygotowawczy, to jednak Mourinho postawi na niego właśnie na lewym wahadle.
No właśnie, zaczęliśmy już od tej linii pomocy i to chyba była najgorsza formacja, bo też występy jej doprowadziły jakby do Rosza, do nowych pomysłów José Mourinho. Takim było przesunięcie Henrika Mkhitaryana z lewego skrzydła, czy lewej pomocy właśnie do środka. No i to był ruch, który odbudował Ormianina, na którego mocno można było narzekać, ale ta druga część sezonu w jego wykonaniu była bardzo dobra, no i można żałować, że właśnie przechodzi do Interu ten piłkarz.
Chociaż możemy się śmiać, że jest taka tradycja w Romie, że piłkarze już będący grubo po 30 odchodzą z Romy właśnie do Interu, wcześniej Kolarow, Dzeko, także Nainggolan już będąc chyba nawet po 30 właśnie odchodził do zespołu Nerazzurri. Rzeczywiście Mkhitaryan zyskał takie drugie piłkarskie życie po przesunięciu go głębiej w środek pola. No i wyglądał tam bardzo dobrze. Też było widać, jak bardzo brakowało Mkhitaryana, kiedy kiedy właśnie od Benina zabrakło przez kontuzję. Wiemy, że Sergio Oliveira, no, po niezłym początku, chyba jednak zgodzimy się, że nie podołał tutaj oczekiwaniom, które były postawione przed nim w Rzymie. Też dużo gorszy sezon Jordana Veretout, który mam wrażenie, że też nie do końca potrafił znaleźć wspólny język w Mourinho. A wiemy, że rozpoczął świetnie ten sezon, bo przecież bramki chyba z Fiorentiną dwie, też jakieś tam liczby w meczach z Sassuolo i z Salernitaną. I to mi się wydawało, że to będzie taki sezon, w którym Veretout znowu będzie liderem środka pola. Natomiast ja bym się też skupił przy jednym nazwisku. Jestem ciekaw bardzo twojej optyki na tego zawodnika. Brian Cristante, moim zdaniem bardzo niedoceniany piłkarz. Moim zdaniem jeden z bohaterów finału. Wiem, że tam ktoś wypominał mu jakąś jedną stratę, natomiast naprawdę ilość pojedynków też, które stoczył wtedy reprezentant Włoch, była imponująca. No i też taki zawodnik, który ma wrażenie, że przestał być memem, bo był tym memem, kiedy Paulo Fonseca wystawiał go na środku obrony, kiedy musiał nieraz nosić opaskę kapitańską. Wyglądało to dosyć komicznie, też bramka samobójcza, jedna, druga. Mam taką teorię w ogóle, że Brian Cristante grający im dalej od własnego pola karnego wygląda lepiej po prostu. I, no i w tym sezonie to był taki solidny piłkarz. Myślę, że się zgodzimy i no, też nie wyobrażam sobie dzisiaj Romy bez Cristante. Oczywiście to nie jest piłkarz, na którym można zbudować gigantyczny, wspaniały, wielki zespół. Natomiast taki solidny zawodnik, który też miewa gorsze mecze, ale mimo wszystko poniżej pewnego poziomu nie zejdzie.
Drugi taki...
Może tu jest dłuższa teza, natomiast jestem ciekaw właśnie bardzo twojej w tym temacie Briana, bo już też bardzo dzieli.
Drugim takim solidnym zawodnikiem z Serbii, który zostanie sprowadzony, jest Nemanja Matić, ale do tego jeszcze przejdziemy. No Brian Cristante to jest taki piłkarz, którego lubi każdy trener. I jeżeli każdy trener go lubi, to znaczy, że musi coś w nim być wyjątkowego. On jest takim, wydaje się, że liderem. Potrafi zagrać piłkę bardzo kreatywną, ma świetne przerzuty. No ale czasami jak mu zamuli procesor, to często robi jakieś kółeczka, po których właśnie wychodzą kontry. Często za długo się zbiera do niektórych zagrań. Często te zagrania są niedokładne. Także to jest taki piłkarz, którego bym ocenił tak 50-50 szczerze. Nie, że jest najlepszy w tej drużynie, ale też nie, że jest najgorszy. Po prostu taki średni, którego znajdziemy w każdej drużynie. No i też nie bez powodu ta formacja będzie wymieniana praktycznie całkowicie, bo wiemy, że odejdzie Jordan Veretout właśnie, którego liczby nieco zakłamują obraz, bo on świetnie bije stałe fragmenty gry i na tym mocno podkręcił sobie liczniki asyst.
Wiemy, że... Diawara, myślę, że się pożegna, że
tak, Diawara.
Piłkarze bez przyszłości.
Mhm. Oliveira nie zostanie wykupiony też, taka informacja już krążyła. Ebrima Darboe w ogóle został odstawiony, co mnie z jednej strony zastanawia, no ale z drugiej strony ewidentnie musi być jakiś powód, chociaż on...
Przy czym Ebrima Darboe uważam, że tak jak miał niezłą, gdzie Fonseca dał mu szansę w poprzednim sezonie w zasadzie, bo ten już mamy zakończony, tak uważam, że za Mourinho tak nie pokazał nic ciekawego i to też nie jest przypadek, że nie minutowo, bo minuty chyba więcej rozegrał Darboe, ale więcej szans dostał na przykład Eduardo Bove, którego bardzo też chciałbym wierzyć, bo to jest 20-latek, więc też młody zawodnik. No ale nie widzę właśnie Darboe. Wydaje mi się, że to jest też piłkarz, który jednak pewnego poziomu nie przeskoczy i on akurat nie będzie, nie pójdzie w ślady Zalewskiego, nie przebije się do pierwszego zespołu na stałe, chociaż wydawało się, że coś takiego może nastąpić.
No najpierw pewnie wypożyczenia, potem plus Valencia i rzeczywiście w ten sposób się te drogi rozejdą. Co do ruchów, to jeszcze sobie potem powiemy do środka pola, bo kilka jakby opcji jest granych, ale zajmiemy się najpierw formacją ofensywną właśnie. Lorenzo Pellegrini, nasz kapitan, no, rozegrał sezon życia. Te liczby jego naprawdę bardzo dobre, najlepsze w karierze.
Było jasne, że to jest dla mnie piłkarz sezonu w ogóle. I odstawiając nawet bramki Abrahama, uważam, że po prostu to jest sezon Lorenzo. Naprawdę.
No ja się z tym zdecydowanie zgadzam. Też robiłem taką ankietę wśród kibiców Romy, to jednak większość postawiła na Tamiego, ale ja naprawdę uwielbiam oglądać pomocników, którzy grają widowiskowo, którzy są kreatywni, którzy naprawdę potrafią tworzyć zagrożenie, także Lorenzo to jest piłkarz, który mi naprawdę imponuje. Do tego te rzuty wolne, kapitalne, naprawdę doskonale się go oglądało, no i też widać, że ta opaska tylko go motywowała, nie przytłoczyła go jak innego poprzednika.
Podoba mi się to, że zostało od razu chyba zdementowane to, że Newcastle oferowałby Romie 60 milionów za Pellegriniego, natomiast nikt sobie w Rzymie w ogóle nie wyobraża odejścia Lorenzo Pellegriniego i też mam wrażenie, że sam Lorenzo Pellegrini, no nie chcę mówić, że aż tak kocha Romę, żebyśmy nie płakali za 2-3 lata, jeżeli nie daj Boże odpukuje, odszedłby do Juventusu czy do innego klubu, natomiast wydaje mi się, że to jest rzeczywiście taki kapitan z krwi i kości i chciałbym wierzyć, że to jest kolejny De Rossi, Totti, taki piłkarz, który jednoznacznie będzie się kojarzyć z Rzymem. Wiemy, że z Romy odejdzie na przykład definitywnie Alessandro Florenzi, więc też taki piłkarz, którego mieliśmy kiedyś nadzieję może widzieć jako takiego właśnie też kapitana symbol Romy. Wiemy, że te drogi się potoczyły troszkę inaczej, natomiast Pellegriniego, który ma cały czas 25 lat, to jest cały czas młody zawodnik, taki, który ma przed sobą, myślę, spokojnie dekadę grania jeszcze, daj Boże, że w barwach Giallorossi. Po prostu chciałbym, żeby to był taki pierwszy wielki sezon Lorenzo Pellegriniego, ale nie ostatni i wierzę, że no to nie jest ostatni trofeum, które podniósł.
No i to jest rzeczywiście piłkarz, na którym powinno się budować, na którym trzeba budować. Też rodzina Friedkinów pokazała, że pewne jakby sytuacje są ponad pieniędzmi i że oni naprawdę w ten projekt inwestują i chcą wycisnąć z niego jak najwięcej. Też Lorenzo Pellegrini pokazał się z dobrej formy na reprezentacji, która straciła swój blask po wygraniu Mistrzostwa Europy. Widać, że jest pomocnikiem wyróżniającym się. Strzela gole. W ostatnich dwóch meczach właśnie wpisywał się na listę strzelców, także możemy być z niego dumni i rzeczywiście przed kolejnym sezonem będzie on niezmiernie ważny. No a czy kolejny sezon zaczniemy z Nicola Zaniolo w składzie? Jak uważasz?
Podejrzewam, że jeżeli do Rzymu wpłynie atrakcyjna oferta, mówi się o 40-50 milionach, wiemy, że to są różne doniesienia, to myślę, że Roma taką ofertę zaakceptuje. Czy chciałby, żeby zaakceptowała, to już jest inna sprawa. Natomiast dlaczego zaakceptuje? Wiemy, że Nicolo Zaniolo to jest piłkarz, który można powiedzieć, że jeżeli jak rozdawali zdrowie, to miał parasol, to zdrowie do niego nie dotarło. Teraz sezon odpukać, rozegrany bez kontuzji, ze strzeloną najważniejszą bramką w ostatniej dekadzie w Romie. Być może jedną w ogóle z najważniejszych bramek w historii całego klubu, bo przecież dającą trofeum europejskie właśnie Liga Konferencji. To były takie rozgrywki Nicolo Zaniolo, bo 5 bramek, 3 asysty. Dużo osób zarzucało mu, że nie strzelał w lidze i to jest oczywiście prawda. I pod tym względem, jeżeli Roma otrzymałaby taką ofertę za niego atrakcyjną, no to nikogo nie powinno dziwić, że ta oferta zostałaby przyjęta. Czy ja bym chciał, żeby Nicolo Zaniolo odchodził? Nie, bo lubię tego zawodnika. Bardzo go lubię i bardzo długo go broniłem też w tym sezonie. Kiedy mu nie szło, kiedy irytował chociażby zbieraniem żółtych kartek. Złośliwi powiedzą, że ma 5 razy więcej żółtych kartek niż bramek w lidze. Że ma też no, taką agresję w grze niepotrzebną. Natomiast gdzieś miałem taką satysfakcję, kiedy ta bramka właśnie została strzelona przez niego. Natomiast wracając do twojego pytania, czy Nicolo Zaniolo zacznie sezon 2022-2023 w Romie? Gdybym miał stawiać dzisiaj, to bym powiedział, że nie. Mimo wszystko. Gdzieś tak czuję, że on jednak odejdzie. Mówię, no będzie troszkę to przykre, bo też wierzyłem, że on tutaj zagrał więcej niż 3 sezony. Natomiast gdzieś mam takie przeczucie, że jednak czy to Anglicy, czy może Włosi. Włosi raczej nie, bo wiemy, że to tu wchodzą jednak w grę duże pieniądze. A chociażby Milan, który byłby zainteresowany, no raczej takich pieniędzy nie wyłoży, mimo tego, że te pieniądze w Mediolanie nie są, ale wiemy, że tam Paolo Maldini bardzo uważnie ogląda każdy grosz, można powiedzieć, każde euro, ale no gdzieś wydaje mi się, że jednak ta Anglia może być dla niego magnesem, czy to Tottenham, czy może Newcastle. Na pewno chciałbym, żeby Nicolo Zaniolo zrobił wielką karierę, bo bardzo lubię tego zawodnika. Uważam, że ma gigantyczne możliwości, że ten życie go po prostu nie oszczędzało przez dwie paskudne kontuzje. Mam nadzieję, że po prostu przyszły sezon Zaniolo będzie udany. Jeżeli będzie udany w barwach Romy, to będę się cieszyć podwójnie.
To jeśli już Roma zdecyduje się na sprzedaż Zaniolo, ile powinna twoim zdaniem za niego wyciągnąć? Powiedzmy, jesteś dyrektorem sportowym Romy i jaką ofertę ty byś zaakceptował, jakiej byś oczekiwał?
To też wiadomo, że trzeba patrzeć realnie. No, to jest zawodnik mający ze sobą dwie bardzo poważne kontuzje. Więzadła w jednej nodze, w drugiej nodze, więc w drugim kolanie. Więc można powiedzieć żartobliwie, że to jest 22-latek, 23-latek, w lipcu skończy 23 lata bez kolan. Natomiast wydaje mi się, że po takim sezonie 40-45 milionów to jest taka realna wycena za Zaniolo, czyli pieniądze, które można za niego otrzymać. Jeżeli ktoś wygłosiłby się po właśnie Nicola Zaniolo i wyłożył takie pieniądze, to uważam, że klub powinien pozwolić mu rozmawiać z jego potencjalnym nowym pracodawcą. Czy Zaniolo byłby zainteresowany odejściem z Romy, bo to też jest inna sprawa, prawda? Roma może zaakceptować ofertę, a Zaniolo może powiedzieć, hello, ja tutaj zostaję, tak? Mam kontrakt jeszcze 2-letni i mi się tutaj podoba, ja tutaj chcę zostać. Wiemy, że często decydują pieniądze. Natomiast Zaniolo wydaje mi się, że czuje się w Rzymie bardzo dobrze i to też było widać na fecie mistrzowskiej, czy mistrzowskiej, chciałoby się mistrzowskiej, fecie po zdobyciu Pucharu Konferencji, Ligi Konferencji. Więc to też na pewno będzie determinowało to, czy Zaniolo tutaj zostanie, czy nie, czy on sam będzie chciał tutaj zostać. Bo myślę, że klub raczej by problemów nie robił, jeżeli oczywiście oferta by się atrakcyjna pojawiła.
Też rozmawialiśmy krótko o Zaniolo przed wejściem na antenę, przed rozpoczęciem nagrywania, no i spieraliśmy się w tej kwestii delikatnie. Ty powiedziałeś właśnie tak jak teraz, że chciałbyś, żeby został. No, zgodzę się z tym, że na pewno fajnie, że to on strzelił tego gola w finale. Jednak ta jego historia zdrowotna strasznie na niego wpłynęła, też stracił trochę dynamiki, mam wrażenie, za to stał się silniejszy, no są plusy i minusy.
Tak, moim zdaniem, tu wtrącę ci Marcin, moim zdaniem Zaniolo ma teraz potencjał, żeby być środkowym napastnikiem. Dla mnie, ja już nie traktuję go jako skrzydłowego, czy jako dziesiątki nawet. Dla mnie to jest piłkarz, który zresztą bardzo dobrze, moim zdaniem, wyglądał grając razem z Abrahamem.
No dokładnie tak, no i też byliśmy obaj tego zdania, że gdyby Zaniolo nie nabrał takiej masy mięśniowej, to po prostu tego gola z Feyenoordem by nie było, bo on tam stracił równowagę, no ale ustał, jakbyśmy powiedzieli.
Strzelił tą bramkę też tak siłą woli właśnie, to tak. Jest też takie znamienne.
Tak, no ale właśnie gdyby był nadal takim wieszakiem jak na początku swojej przygody w Romie, to moim zdaniem by się tam przewrócił w tej sytuacji, a tak mógł kontynuować akcję i właśnie dać zwycięskiego gola Romie. Też jestem zdania, że 45-50 milionów to by była fajna oferta. Też wydaje mi się, że Berardi jednak mimo wszystko byłby tańszy, on pojawia się w plotkach i wydaje mi się, że to jest zawodnik na ten moment od Nicola Zaniolo po prostu lepszy, albo chociaż w lepszej formie, no bo w formie to na pewno.
Zawodnik na pozycję, której nie mamy, to też trzeba podkreślić. Prawe skrzydło u nas leży i płacze.
No właśnie, też ciekawe jak ta formacja będzie wyglądała, czy José Mourinho jednak wróci do czwórki, czy nadal będzie forsował te wahadła. No dużo jest tu zmiennych, no ale to też trzeba brać pod uwagę przy robieniu właśnie tych ruchów transferowych, też odnośnie tego Zaniolo, no pamiętam jak wchodził do zespołu, tak został wystawiony na Real, zagrał bez kompleksów, potem dwa gole strzelone w Porto już w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, także swoje momenty w Rzymie miał, no i też dał nam wiele momentów radości, także na pewno byłby sentyment, aczkolwiek trzeba podejmować decyzje racjonalne, a wydaje się, że jednak ten Zaniolo nie jest w takiej dyspozycji, przynajmniej mi się tak wydaje, w jakiej był przed tymi kontuzjami, że jednak tamten Zaniolo był lepszy, chociaż wiadomo, że to był jego pierwszy sezon po kontuzjach, może ten drugi będzie bardziej udany.
Na pewno wiemy, że jeżeli Zaniolo by odszedł, a Mourinho nie chciałby zmienić tego systemu, to będzie potrzebny ktoś do grania z Abrahamem. Czy tym kimś będzie Eldor Shomurodov? Mam nadzieję, że nie, bo nie wierzę w tego zawodnika i to jest chyba też jeden z najbardziej absurdalnych transferów Romy ostatnich lat. Praktycznie rezerwowy Genoi, to też tak można przejść płynnie do tego zawodnika, bo myślę, że to było nieuniknione. Może nie tyle rezerwowy Genoi, co zawodnik, który w tej Genoi nie odgrywał takiej bardzo znaczącej roli. No nie sprawdził się tutaj w Rzymie i tak naprawdę ciężar zdobywania bramek rozłożył się bardzo dużym procencie na Abrahama, który wiemy, że rozegrał świetny sezon. Wiemy też, że cały czas Chelsea ma możliwość odkupu tego zawodnika za 80 milionów.
Za rok.
Więc proszę?
Za rok, tak?
Za rok dopiero ta klauzula wchodzi. Tak mi się wydaje
Tak,
właśnie.
dokładnie, no.
Ale wiesz, ale no, wydaje mi się, że z tego nie skorzysta. Natomiast mnie troszkę dziwiło na początku, że Borja Majora w szczególnym sezonie, całkiem niezłym, gdzie też strzela więcej bramek w tym momencie od Dzeko, nie został w Rzymie bardziej doceniony, można powiedzieć. No i został oddany do Getafe. No tak wydawać by się mogło, że to mógł być taki ciekawy zawodnik, jeżeli chodzi o odciążenie troszkę jednak tam jego Abrahama, który no gdyby nie on, to też strach pomyśleć, co by było z Romą w tym sezonie, bo no nie spodziewaliśmy się chyba aż takiego wejścia Anglika do zespołu w Rzymie.
Właśnie się miałem ciebie pytać, czy się spodziewałeś 27 goli w pierwszym sezonie, no to jest najlepszy wynik w historii klubu w debiutanckim sezonie, także no zaskoczył nas wszystkich tami, ta kwota była ogromna, mieliśmy spore wątpliwości, bo jednak ta Premier League go trochę weryfikowała, jednak trzeba przyznać. Myślę, że mimo rozwoju dużego pod wodzą Mourinho, to nadal nie jest piłkarz na Premier League, bo tam ma jednak mimo wszystko dużo braków wciąż. Mimo, że piłkarzem jest nieporównywalnie lepszym, to jednak ten margines, to pole do poprawy jest wciąż spore. No ale do Szomurodów powiedziałeś już wszystko. Też ja byłem wśród obrońców Borchy Majorala na samym początku. Dziwiłem się, że został tak odstrzelony, no ale jednak José Mourinho zdecydował inaczej. No a kolejnym napastnikiem, który w trakcie sezonu jakby dołączył do Romy z Primavery po świetnym początku właśnie w juniorach, jest Felix Afenadjian. No i czy twoim zdaniem to jest piłkarz na wielkie granie, czy jednak te dwa gole z Genoą to był tylko przypadek i z tego piłkarza poza szybkością nic więcej nie będzie?
Powiedziałbym, że to był przypadek, bo jednak było widać w tych strzałach taką młodzieńczą fantazję, ale też jakość, ale no trudno się nie zgodzić jednak. To jest piłkarz bardzo ograniczony pod względem atutów, który ma w zasadzie tylko szybkość, dobrze powiedziałeś. On też, wiemy, że później rozpoczynał kilka spotkań w nagrodę, być może też się prezentował bardzo dobrze na treningach. W pierwszym składzie, przecież on wyszedł w pierwszym składzie na Juventus, wyszedł na Cagliari, wyszedł w pierwszym składzie na Sassuolo, na Hellas, na Salernitane i z tych wszystkich meczów Roma wygrała tylko dwa i on nie miał żadnego udziału bramkowego w Romie poza tym meczem z Genoą, gdzie wszedł na kwadrans i dwiema bramkami uratował 3 punkty Rzymianom. To jest piłkarz, którego ja bym szczerze wypożyczył. Czy do Serie B, czy nawet na trzeci poziom rozgrywkowy, ale wypożyczyłbym, żeby zobaczyć, jak Felix Afenagian będzie wyglądać w piłce seniorskiej jednak, ale na przestrzeni całego sezonu. Czy on rzeczywiście się rozwinie, bo on jest teraz w wieku, w którym musi grać. Jeżeli on nie będzie grał, to się nie będzie rozwijał. Nie sprawdzimy, czy to będzie one, nawet nie season, tylko one match wonder, jak mówimy w Anglii. Więc no, to jest piłkarz, jeżeli ma mieć przyszłość w Rzymie, to moim zdaniem to jest obowiązkowe wypożyczenie w przyszłym sezonie. Jeżeli mają być piłkarze, którzy mają wchodzić w takich mniej ważnych spotkaniach, czy być jako rotacja, to niech to będą piłkarze pokroju Carlesa Pereza, jeżeli ten miałby zostać w Rzymie, bo wiemy, że to jest piłkarz, który wydaje mi się, że trochę pogodził się z rolą rezerwowego, swoje minuty dostał.
Swoje strzelił.
Bardzo dobre zagranie, bardzo dobry mecz zagrał z Salernitaną, kiedy wszedł na boisko i też uratował Romie zwycięstwo, więc ja na przykład mam do tego piłkarza, może nie tyle sentyment, to jest złe stwierdzenie, ale taką sympatię do niego czuję, uważam, że też taki minimalny progres jednak zrobił, potrafił wejść kilka razy, pamiętam jego wejście właśnie z Salernitaną na 23 minuty, bramka strzelona. Uważam, że to jest piłkarz, który coś robi w takich właśnie spotkaniach, w którym zespołowi nie idzie, może paradoksalnie jeszcze dać. Tak samo jak Stefan El Shaarawy, to też myślę, że warto podkreślić, że on też w tym sezonie swoje bramki strzelił, to jest bodajże 7 trafień, a wiemy, że tak jak powiedziałeś, grał chociażby na pozycji wahadłowego. Chociaż na ten jego powrót do Rzymu, pamiętam jak grał przed odejściem do Chin, jeszcze lepiej. No ale z tego sezonu też, jeżeli myślę o El Shaarawy, to mam jednak przed oczami takie pozytywne momenty, no chociażby bramkę z Sassuolo, bramkę na wyrównującą w meczu z Napoli, bramkę z Milanem, też, która też gdzieś tam...
Wszystkie w doliczonym czasie, po 90 minucie.
Tak, no to był taki właśnie piłkarz końcówek spotkań. To są trzy gole w lidze, oczywiście, no, trzy bramki też strzelił w lidze konferencji. Natomiast wydaje mi się, że też taki piłkarz, taki żołnierz Mourinho i też taki zawodnik, który jak musiał, to zagrał. Zagrał na różnych pozycjach. Pewnego poziomu już nie przeskoczy. Wiem, że to jest zawodnik 30-letni. W tym roku skończy 30 lat Stefan El Shaarawy.
To jest nieprawdopodobne, nie?
Tak, ale patrzę, że ma jeszcze umowę do 2023 roku. Niech ją wypełni, a jeżeli ten przyszły sezon będzie w jego wykonaniu udany, to niech zostanie w Rzymie, bo to jest taki zawodnik, który wiemy, że na początku kariery był kojarzony z Milanem, bo tam też wypłynął na szerokie wody, ale sumarycznie okaże się, że no, w karierze najwięcej tych spotkań rzeczywiście rozegrał w Rzymie, bo w przyszłym sezonie może pęknąć u niego granica 200 meczów dla Romy. To jest naprawdę pokaźny bilans i też 49 bramek, 28 asyst, więc liczby, których się nie musi wstydzić, także ja jestem za tym, żeby El Shaarawy został, żeby był takim też właśnie powiedziałem rezerwowym żołnierzem José Mourinho.
Dobra, podsumowaliśmy sobie to, jak wyglądał sezon, pojedynczych zawodników też. To teraz zrobimy jeszcze króciutki kącik transferowy. Też dzisiaj opublikowaliśmy podcast dotyczący ogólnie transferów w Serie A, jakie mają się odbyć, oficjalne ruchy i też pogłoski dotyczące wszystkich klubów. Także warto odsłuchać poprzedni odcinek, no ale zostając przy Romie. Wiemy, że cztery ruchy są praktycznie zamknięte. Nemanja Matić, Ola Solbakken, nie wiadomo czy teraz, czy zimą, nasz pogromca z Bodo, właśnie Czelik na prawą obronę oraz ktoś mi uciekł.
Mines Filar chyba.
Tak, 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 rezerwowy bramkarz, dokładnie.
I no, ruchy takie wydaje mi się, że uzupełniające. Mimo wszystko cały czas brakuje takiego konkretu. Jeszcze chociaż ja jestem wielkim zwolennikiem transferu Maticia, o czym doskonale wiesz. I uważam, że on będzie doskonale wyglądać w tej chwili.
Tak, to będzie taki odpowiednik Cristante, tylko się wydaje, że nawet ulepszony, tak?
Powiedziałbym inaczej. To będzie piłkarz, który może mieć dla Romy takie znaczenie, też żebyśmy tutaj nie mieli pojęć o rolach, bo ta rola będzie inna.
On nie będzie robił double-double, wiadomo, no tak.
Nie, 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 absolutnie, ale to będzie piłkarz, który może mieć dla Romy takie znaczenie, jakie dla Interu ma Marcelo Brozovic. Jeżeli mówisz o Interze, w pierwszej kolejności zamiast zawodników ofensywnych, ten Brozovic, wiemy, że jest doceniany przez kibiców Interu, ale przez postronnych kibiców gdzieś zawsze może jest troszkę z boku, bo jednak splendor rozbierają właśnie zawodnicy ofensywni stricte. Natomiast mam wrażenie, że Nemanja Matić jeszcze taki swój last dance w karierze właśnie w Rzymie może pokazać. To jest piłkarz bardzo odpowiedzialny, mający dużo jakości, mimo tego, że jest już zawodnikiem wiekowym. No ale wiemy też, że we Włoszech gra się dużo wolniej niż w Premier League, więc tutaj to będzie jednak atut Serba i wiemy też, że doskonale zna go Mourinho. To będzie trzecia przygoda pod wodzą Portugalczyka. Najpierw w Chelsea, później w Manchesterze, teraz w Romie. Ja się podwójnie cieszę, bo sympatyzuję też z Manchesterem, więc taki zawodnik, który obok Chrisa Smallinga połączy mi znowu te kluby. No i bardzo kibicuję, żeby to był właśnie taki nowy lider środka pola, bo wiemy, jak bardzo tego lidera potrzebujemy.
Te cztery ruchy są już praktycznie zamknięte, no ale też poza Maticiem mówi się o kolejnym środkowym pomocniku, bo też powiedzieliśmy już wcześniej, że kilku odejdzie, że to nie będzie tylko Veretout. No i w tych plotkach, pogłoskach, kogo byś widział? Bo ja szczerze jestem fanem Davide Frateziego, a też widziałem
Davide Fratezi, oczywiście.
Rzymianin, wychowanek, romanista, także i do tego świetnie naprawdę gra w piłkę, doskonały sezon za nim.
Marcin, tutaj wszystko pasuje, tak jak powiedziałeś. Jest z Rzymu, świetnie gra w piłkę, jest środkowym pomocnikiem i popraw mnie, ale nie gra z czwórką czasem, a z czwórką na początku nie grał, czy gdzieś czytałem, że jego ulubionym numerem jest czwórka, w każdym razie przecież z czwórką grał kiedyś De Rossi w reprezentacji Włoch, też chyba w Rzymie na samym początku, więc no jeszcze nawet ma takie blond włosy, można powiedzieć, i na niektórych zdjęciach wygląda jak Daniel De Rossi.
Tak, tak, no obecnie gra z szesnastką w Sassuolo, no ale to wiadomo, że właśnie numer De Rossiego.
To też numer De Rossiego, de facto, więc no bardzo kibicuję temu ruchowi, jeżeli to by się ziściło, zrealizowało, to ja byłbym jak najbardziej za. Też Davide Fratesi jest bardzo młodym zawodnikiem, to jest 22-latek, więc ma przed sobą jeszcze długo, wiele grania, a ma też już doświadczenie z Serie A właśnie zebrane w tym sezonie. Wiemy, że wcześniej grał w Serie B w barwach Empoli, poprawił jeszcze chyba Monzy.
Tak.
Więc no to jest zawodnik, który wydaje mi się, że jest poniekąd skazany, żeby wrócić do Rzymu tutaj. No i też to jest zawodnik, który wydaje mi się, że wygrał mistrzostwo z Primavero.
Tak, dokładnie tak.
W 2016-2017 roku. No i też chciałbym, żeby w przyszłym sezonie ktoś z Primavery obecnej wyskoczył. Jestem ciekaw, czy masz jakieś typy. Ja myślę, że jest taki zawodnik ofensywny, rodem z Australii, o inicjałach CV.
Tak, dokładnie.
Warto powiedzieć.
Tak, dokładnie. Cristian Volpato, wydaje się, że to jest piłkarz naprawdę, naprawdę ciekawy, zdolny. Przypomina trochę poruszaniem się Nicolo Zaniolo, bo miałem przyjemność oglądać, no przyjemność, przegrany finał z Interem o mistrzostwo Włoch, też format przyznawania mistrzostwa młodzieżowego Włoch jest absurdalny, bo Roma zdecydowanie wygrała fazę zasadniczą i przegrała to mistrzostwo właśnie playoffami, pojedynczym spotkaniem, ale w nim wyróżniał się właśnie Volpato. Lewa noga, fajny dribbling, kreatywny, więc wydaje mi się, że on może być ulepszoną wersją Afenidziana w nadchodzących rozgrywkach. Także na niego warto zwrócić uwagę. No i też krótko powiem jeszcze o plotkach wychodzących, już kończąc. Dzisiaj wpadło mi w oko właśnie informacja, że Roma wycenia Ibaneza na 30 milionów euro, ale z tego, co wywnioskowałem, co mówiłeś, to zostawiamy go zdecydowanie.
A myślę, że to jest takie bardziej na zasadzie Roma wycenia Ibaneza na 30 milionów, co nie znaczy, że Roma sprzeda Ibaneza za 30 milionów, bo uważam, że to jest lider po prostu pod wodzą Mourinho. A tak chciałbym jeszcze tylko króciutko nawiązać do tego zespołu Primavery, bo w tym sezonie w Serie B grał praktycznie cały sezon. Wypożyczony Tommaso Milanese. Ja też jestem bardzo ciekaw tego zawodnika, bo w sezon wcześniej w Primaverze wyglądał bardzo dobrze i chciałbym, żeby został przynajmniej na okres przygotowawczy z pierwszą drużyną Romy, żeby pokazał się Mourinho. Być może wypożyczenie wtedy do Serie A, być może zostawienie go tutaj, bo wiemy, że tych meczów będzie dużo i też będzie potrzebował Mourinho takiej świeżej krwi też z ławki, bo myślę, że Eduardo Bove też może dostać więcej szans, ale właśnie jestem bardzo ciekaw Tommaso Milanese. To jest taki mój strzał. Też bardzo wierzę w prawego obrońcę Primavery Filippo Misoriego. Uważam, że z tego zawodnika też może coś w przyszłości być i uważam, że jeszcze o nim może być głośno.
No Milanese wydaje mi się, że pod Fonseką nawet wystąpił w Lidze Europy jeszcze wtedy i wydaje mi się, że nawet miał gola albo asystę, ale to jest do sprawdzenia już dla ciekawych, ale wydaje mi się, że udział przy bramce miał. Dobra, Ibaneza omówiliśmy, to jeszcze patrzę dalej.
Ja myślę, że też warto to coś, co bardzo lubią kibice na sam koniec, takie szybkie strzały. Najlepszy, najgorszy zawodnik, mecz. Myślę, że to jest takie dobre zamknięcie klamrą. Mimo wszystko tego sezonu, który będziemy wspominać, nie chcę powiedzieć latami, bo wierzę, że jakiś puchar Roma zdobędzie szybciej niż za 10 lat. Wolałbym przed 30 jeszcze raz się ucieszyć. No. Ale no właśnie jestem ciekaw, kto według ciebie był najlepszym zawodnikiem, czy tutaj ustaliliśmy, że Pellegrini według nas, tak, ale właśnie tak. Najgorszy zawodnik, najlepszy mecz, najgorszy mecz. Jak to tutaj widzisz?
O rany, to jest trudne. Najgorszy zawodnik, no to wybór pomiędzy... wybór pomiędzy, bo Szomurodow strzelił kilka goli i niech będzie, że Matias Winia właśnie. Najlepszy mecz Romy. Kilka ich było. Powiedziałbym, że derby z Lazio, wygrane 3-0. Powiedziałbym, że wyjazdowa wygrana z Atalantą, 4-2. Te dwa mecze najbardziej zapadły mi w pamięć jako pozytywne, no a negatyw to nie mogę wskazać innego meczu niż 1-6 z Bodo i chyba tutaj będziemy mocno zgodni.
Chciałbym się nie zgodzić z czymś, ale no nie mogę się nie zgodzić i myślę, że wymieniłeś w sumie to, co chciałem też wymienić ja, bo nie widziałem gorszego zawodnika, czy może w pewnych momentach, w pewnych meczach ktoś grał gorzej, ale sumarycznie Matias Winia zagrał katastrofalny sezon, jest dla mnie chodzącą katastrofą w tym klubie. I bardzo życzyłbym sobie, żeby w tym klubie się już nie pojawił. Oczywiście wiemy, że się pojawi, że zostanie jeszcze. Co do najlepszego meczu, absolutnie mecz z Lazio. Kapitalny, oglądałem go z wypiekami na twarzy. Świetnie się to oglądało. Roma mogła wygrać ten mecz jeszcze wyżej, jeszcze bardziej upokorzył derbowego rywala. No to był taki mecz w dobrym momencie Romy w ogóle w sezonie. Mecz z Atalantą wygrany 4-1. 4-1. Pamiętaj, że tam bramka jedna.
Tak, nie było 4-2?
Była anulowana.
Aha, dobra.
I tam sumarycznie w tym meczu 5 goli strzelili Rzymianie. Bramkę dla Atalanty czy Brian Cristante samobójczą. Teraz jeszcze sprawdzałem właśnie. Zastanawiałem się, czy 4-2, czy 4-1. W każdym razie to był świetny mecz. Taki mecz Anglików, bo tam Smolnik z Abrahamem strzelali. Też Smolnik był szefem w defensywie.
No i najlepszy mecz, jeden z najlepszych meczów za Zaniolo też.
Tak, też bardzo dobrze wyglądał. Natomiast co do jeszcze słabych meczów, bo to tak, to jest taki oczywisty strzał, ale tak jeszcze myślę nad tym, co się działo właśnie w lidze.
Wszystko z Interem, moim zdaniem.
Też wskazałbym właśnie tak dwa mecze z Interem, ale wskazałbym też ten trzeci mecz od końca sezonu, czyli mecz z Fiorentiną. Ja wiem, że to już było szukanie się, ale to był mecz, w którym w Romie absolutnie nic nie wyszło, na Romę się nie dało patrzeć. No i myślę, że też sumarycznie jeden z najlepszych meczów to był mecz paradoksalnie zremisowany. Do dzisiaj nie wiem jakim cudem z Wenecją, 1-1, gdzie Roma oddała prawie 40 strzałów,
tak,
z tego co pamiętam.
Dokładnie.
Mogła wygrać spokojnie, bardzo wysoko. Tam szybko czerwona kartka dla zawodnika...
Kijane,
tak dokładnie. Sofiana Kijane. Zawodnika Wenecji. No ale no nie powiem, że mecz z Wenecją zremisowany dobrym meczem, zdegradowaną Wenecją, tak, z którą zdobyliśmy w tym sezonie jeden punkt. I myślę, że tak już kończąc powoli, bo rozmawiamy ponad godzinę.
Tak.
To jest takie przesłanie dla José Mourinho na nowy sezon, żebyśmy do jasnej cholery nie gubili tak głupio punktów, bo tych punktów nam pouciekało przez ten sezon bardzo dużo. No chociażby ta Wenecja, jeden punkt z Wenecją, porażka w Weronie, porażka z Bolonią 1-0. Pamiętam oczywiście z kapitalnym mecz Skorupskiego. To Skorupski to jest reguła, że on jak gra z Romą, to musi zagrać mecz życia, każdy kolejny oczywiście. No i co, no też mniej remisów, bo ja wiem, że lepiej mecz, jeżeli nie możesz meczu wygrać, to chociaż z remisu. No ale naprawdę, no, tych remisów było za dużo i to też był mankament José Mourinho w Manchesterze w pewnym momencie, że tych remisów było po prostu zbyt dużo. Roma musi zacząć więcej wygrywać. To taki dosyć oczywisty wniosek, ale myślę, że się zgodzić też, że było dużo spotkań, gdzie można było podjąć ryzyko, można było pójść nawet na taką wymianę ciosów i też być bardziej uważnym w defensywie. A to, co chciałbym, żeby zostało z tego sezonu, to ten Mourinho time w końcówce, bo naprawdę Roma jest bardzo groźna w ostatnim kwadransie, w czasie doliczonym, przecież ile bramek zostało strzelonych. No i stare fragmenty gry. To jest chyba też takie hasło, które po tym sezonie nam zostanie w pamięci.
Tak, zdecydowanie, bo one były kluczowe. No co do tego Skorupskiego, to może byłoby go warto kupić tak śmiechem żartem na ławkę, żeby te plus 6 w sezonie każdym zdobywać, ale to już tak z przymrużeniem.
Ale zobacz, że będziemy mieli teraz dwóch bramkarzy porządnych. To mieliśmy, bo z chwilą wydaje mi się, że to jest dobry ruch, jako taki właśnie zmiennik dla Patricio.
Ciężko powiedzieć, bo go w życiu nie widziałem w akcji.
Ja widziałem go jeszcze, jak właśnie w Benfica parę razy grał. Ciekawy zawodnik. Natomiast no wiemy, że było krucho z bramkarzami po odejściu Alissona, więc też uważam, że na sam koniec taki podziękowania dla Rui'ego Patricio się należą. Kochają go kobiety, bo jest przystojnym bramkarzem, przystojnym mężczyzną, ale myślę, że my też go kochamy, bo tak, jego gra jest bardzo przystojna i rzeczywiście jest taką opoką w tej defensywie. Rządzi ten w bramce też. No gdyby nie jego interwencje, swoje norme w finale, to mogłoby się to skończyć różnie.
Zwłaszcza ta po strzale Malansi, kiedy strącił piłkę na słupek, a to było atomowe uderzenie, to jeszcze już na sam koniec obiecuję. Podsumowanie takie, odejść ruchów z klubu, Sergio Oliveira nie zostanie wykupiony, Jordan Veretout jest przymierzany do klubów francuskich, Maitland-Niles też wróci do Arsenalu, Mkhitaryan odchodzi do Interu, Stefan El-Sharawi jest łączony z Atalantą i Moncą, Carles Perez jest przymierzany do klubów hiszpańskich, a Felix Afena-Djian może zostać wypożyczony do Beniaminka, czyli do Lecce. I tym akcentem żegnamy się z Wami. Dziękujemy za uwagę, dziękujemy tym, którzy wytrwali do końca. Zapraszamy do wpadania na portal, do czytania naszych tekstów, do czekania na kolejne podcasty. Na pewno to nie koniec. Ze mną był Filip Macuda.
Dzięki. Dziękuję bardzo za waszą cierpliwość, za wasz czas i do usłyszenia.
Tak, to była przyjemna ponad godzina rozmowy. Ja nazywam się Marcin Ostrowski. Dziękuję bardzo. Do następnego. Ciao.